Słowa do słowa.
5. niedziela wielkanocna, rok C. Z Dziejów Apostolskich. Umacniali tam duszę uczniów i zachęcali do trwania w wierze, bo jest konieczne, abyśmy do Królestwa Bożego wchodzili przez wiele udręk. Z psalmu 145. Niech rozpowiadają o chwale Twojego Królestwa. Niech niosą wieści o Twoim władaniu, aby synom ludzkim umożliwić poznanie Twojego panowania i ogromnej chwały Twojego Królestwa. Z Apokalipsy świętego Jana. Oni będą Jego ludem, a On, Bóg z nimi, będzie ich Bogiem. Każdą łzę otrze z ich oczu. Z Ewangelii według świętego Jana. Po tym wszyscy poznają, że moimi jesteście uczniami, gdy miłość wzajemną ku sobie mieć będziecie. Siostry i bracia, przed nami już 5. niedziela okresu wielkanocnego. Trwamy nieustannie w tej radości zmartwychwstania. Przyglądamy się, próbujemy z różnych stron zobaczyć fakt zmartwychwstania, to znaczy dostrzec w nas życie Boga, bo przecież o tym mówi nam każda liturgia. Bóg, który jest niepowstrzymanym, niepohamowanym, nieograniczonym życiem, jest miłością życiodajną. On sam objawia się nam, przychodzi do nas i dzieli się z nami tym, co ma. Więcej, tym, kim jest. Pierwsze zdania Księgi Rodzaju, kiedy już po stworzeniu świata Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. To rodzi nieustanne pytanie we mnie i w wielu moich siostrach i braciach, którym to pytanie zadaję. Czy naprawdę tak jest, że patrząc w lustro widzisz Boży obraz, podobieństwo do Ojca Niebieskiego? Czy patrząc na drugiego człowieka mamy taką zdolność, by dostrzec to, co na pozór, na pierwszy rzut oka jest niedostrzegalne? Bo żeby to wyłuskać, żeby zobaczyć, trzeba naprawdę przedrzeć się przez wiele warstw. Również naszego myślenia, naszego nastawienia. Dlatego właśnie po raz kolejny liturgia słowa tej niedzieli zaprasza, zachęca, umożliwia, wzywa, prowokuje, przede wszystkim uzdalnia do tego, by zobaczyć w sobie i w innych obraz Boży i podobieństwo do Stwórcy. Świadomość takiej bliskości z Bogiem, świadomość zmartwychwstania, tego daru nowego życia, niepowstrzymanej miłości, życiodajnej, absolutnie życiodajnej, nie pozwala usiedzieć w miejscu. I czytamy w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Paweł z Barnabą i z innymi uczniami wędrują od miasta do miasta. Tam, gdzie są synagogi, głoszą Ewangelię najpierw Żydom i tym, którzy przychodzą na modlitwę. Jeśli gdzieś nie ma synagogi, to znajdują miejsce zebrań, spotkań, czy na rynku, czy nad rzeką i dzielą się tym, co dla nich tak ważne, co fundamentalne, co najważniejsze, najbardziej podstawowe. Oni doskonale wiedzą, że nie potrafią inaczej, że nie chcą inaczej i co więcej, nieustannie konsultują swoje myśli, swoje pragnienia, swoje plany z Bogiem. Szukają odpowiedzi. I będziemy czytać o tym, że Duch Boży będzie im zabraniał gdzieś głosić słowo. Zmieni im plany, pomimo tego, że oni sami ustalą sobie jakiś scenariusz. Bóg będzie interweniował i mają w sobie taką otwartość, Paweł, Barnaba, inni z uczniów towarzyszących tym dwóm, że będą słuchać Ducha i będą głosić Ewangelię tam, gdzie Bóg chce, aby słowo zostało ogłoszone. I tak się właśnie dzieje. Pafos, Perge, Antiochia, Ikonium, Listra. Jeśli prześledzić dobrze 14 rozdział Dziejów Apostolskich, to zobaczymy, że schemat jest taki sam. Jest głoszenie, są znaki, są cuda potwierdzające naukę, jest zazdrość, zawiść i wyrzucenie z miasta. Zdarzają się też akty poniżenia, odebrania godności, bluźnierstwami, gwałtownym sprzeciwem, obelgami. Czasami jeszcze sponiewieranie fizyczne. Bywa, że apostoł narodów ociera się o śmierć. Ale ani Paweł, ani Barnaba nie rezygnują. Co więcej, czytamy dziś, że wrócili. Wrócili i do Listry, gdzie Pawła o mało nie zabito, bo był kamienowany, do Ikonium, do Antiochii. I zapisze autor Dziejów Apostolskich, że wracają tam po to, by umocnić uczniów, by zachęcać do trwania w wierze. Bo konieczne jest, abyśmy do Królestwa Bożego wchodzili przez wiele udręk. Ciało nie może mieć innej drogi niż głowa, nie może wybrać innej drogi niż głowa, skoro Chrystus był odrzucony. Skoro słyszeliśmy dopiero co w Ewangelii, że niewolnik nie jest większy od swojego Pana, że drogą sługi jest droga jego mistrza. Autor Dziejów napisze konsekwentnie i wydaje się to być oczywiste. Konieczne jest, abyśmy naśladowali Chrystusa, również w jego poniżeniu, odrzuceniu, sponiewieraniu, a nawet w jego śmierci. Z jednej strony to zachowanie pierwszych uczniów apostolskich budzi we mnie szczery podziw i swego rodzaju zazdrość, tę dobrą zazdrość, która może zaowocować większą gorliwością mojego serca. To również opis ich postępowania, opis tych pierwszych ewangelizacji, pierwszych podróży zatrzymuje mnie i stawia wobec pytania, czy chcę iść tą drogą. Czy naprawdę, czy świadomie, czy z przekonaniem chcę naśladować Chrystusa? Czy chcę być Chrystusowy? Siostry i bracia, myślę, że każdy z nas zna odpowiedź, bo mamy w sobie Bożego Ducha, który prowadzi nas do dobrych pragnień i pozwala nam je zrealizować. Dlatego właśnie dziś dobrze jest się przyjrzeć jeszcze raz sobie, przyjrzeć się Kościołowi, zadać sobie również pytanie o swoje miejsce w Kościele, we wspólnocie. A jeśli odpowiedź będzie enigmatyczna, niejasna, ciut wymijająca, to Bóg daje nam dzisiaj dwóch świętych, Barnabę i Pawła, którzy stają przed nami, by umocnić nasze dusze, by zachęcać do trwania w wierze, byśmy tak łatwo nie zrezygnowali. Do tego zresztą zachęca nas autor psalmu 145. Owszem, to jest pieśń pochwalna, pieśń uwielbienia Boga, bo Pan jest wielki, bo jest godny najwyższej chwały, bo wielki jest majestat Jego świętości, cudowne są Jego dzieła, potęga Jego czynów budzi lęk. Wielki jest Pan. Jednocześnie charakteryzuje się niezmierzoną dobrocią. Jest sprawiedliwy, szukający człowieka. Łaskawy, miłosierny, cierpliwy, bardzo litościwy, dobry jest, życzliwy jest. I dlatego, to 10 werset psalmu, niech Cię, Panie, wysławiają wszystkie Twoje dzieła, niech Twoi święci Ciebie błogosławią. Tam język hebrajski używa słowa hasidim, oznaczającego ludzi szukających Boga, tęskniących za Bogiem, przenikniętych pragnieniem, by imię Boga naprawdę było w nich uwielbione. I kolejny werset psalmu. Niech rozpowiadają o chwale Twojego Królestwa, niech niosą wieści o Twoim władaniu. Nie dajmy się prosić. Przecież szukamy Boga. Przecież mamy w sobie pragnienie podsycane przez Ducha Świętego nieustannie, by żyć, by kochać, by nam się życie opłaciło na wieczność. Mamy ogłaszać Królestwo Boga. A Królestwo Boże to troskliwość, to czułość, to bliskość, to wypatrywanie obecności Bożej, to radość w Duchu Świętym. Aż by się chciało powiedzieć, cytując świętego Jana Bosko, przecież smutny święty to żaden święty. Tak, my, właśnie my, i ty, siostro i bracie, i ja, Jesteśmy wezwani, jesteśmy zaproszeni i to nam uświadamiał każdy z dni minionego tygodnia, tego tygodnia modlitwy o powołania do służby w Kościele. Służba w Kościele to nie tylko diakoni, nasi proboszczowie, wikariusze, inni kapłani, to nie tylko biskupi, to nie tylko osoby konsekrowane, siostry i bracia zakonni, czy ci, którzy będąc w świecie, pracując, żyjąc, między innymi siostrami i braćmi zdecydowali się właśnie na ten krok, na konsekrację swojego życia. Służba we wspólnocie Kościoła to przecież służba w rodzinie. Nie tylko służba rodzinie, ale te wszystkie sytuacje, w których objawia się miłość. Męża wobec żony, żony wobec męża, rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. Autor psalmu 145 powie dalej: niech rozpowiadają o chwale Twojego Królestwa, niech niosą wieści o Twoim władaniu, aby synom ludzkim umożliwić poznanie Twojego panowania i ogromnej chwały Twojego Królestwa. Do misji ewangelizacji nie zostali zobowiązani tylko księża, siostry zakonne czy osoby wyjeżdżające na misję. Kościół jest w misji. Kościół jest misyjny. Kościół świadczy o miłosierdziu Boga. Kościół świadczy o Bożej dobroci. Kościół ma w sobie świadectwo życia, dane przez sakramenty, dane w Słowie, dane dzięki wspólnocie i we wspólnocie. Kościół, czyli każdy z nas, nasze wspólnoty, nasze parafie, nasze rodziny. Naszym zadaniem jest umożliwić synom ludzkim poznanie panowania Boga i ogromnej chwały Jego Królestwa. To nasze wspólne zadanie. Mamy sobie w nim pomagać na tyle, na ile to tylko możliwe. A ponieważ czasami słabniemy w drodze, to z konkretną pociechą przychodzi do nas trzeci z tekstów, fragment 21 rozdziału Apokalipsy świętego Jana. Słuchamy dzisiaj pierwszych 5 wersetów. Nowe niebo, nowa ziemia, święte miasto, nowe Jeruzalem. I słychać od tronu wielki głos. Oto mieszkanie Boga z ludźmi. Mieszkać będzie z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, Bóg z nimi, Emanuel, będzie ich Bogiem. Każdą łzę otrze z ich oczu. Możliwe, że w ubiegłą niedzielę umknęły nam trochę ostatnie słowa drugiego czytania, kiedy święty Jan usłyszał dokładnie to samo. Każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. A przecież wiemy, że to były ostatnie wersety 7 rozdziału, z których wyzierała ogromna radość, bo baranek poprowadzi do źródeł wód życia, będzie karmił soczystą strawą. I teraz w przedostatnim rozdziale Apokalipsy, jakby na podsumowanie, słyszymy jeszcze raz. Oni będą Jego ludem, On będzie ich Bogiem. Każdą łzę otrze z ich oczu. Nie jest obojętne dla Boga to, że płaczesz. Bóg nie omija Twoich łez. Bóg nie przechodzi obojętnie obok Twojego, siostro i bracie, cierpienia. I bynajmniej nie chodzi w tym tekście o jakąś czułą, tkliwą czy ckliwą poezję. To jest słowo Boga. My odpowiemy na tę zapowiedź, na to proroctwo: Bogu niech będą dzięki. Czy wierzymy, że Bóg poradzi sobie z każdym naszym cierpieniem, ze wszystkimi naszymi trudnościami? Że otrze te łzy? Czy wierzymy, że On je zauważył? Jestem przekonany, że warto sobie postawić właśnie takie pytania. Dzisiaj, w tę niedzielę, gdy słuchamy tego słowa, gdy to słowo przychodzi do nas w bardzo konkretnych naszych sytuacjach życiowych, może właśnie pośrodku jakiegoś bólu, trudności, cierpienia, doświadczenia, rozpaczliwego krzyku o pomoc. Kto wie? I być może, wracając do pierwszego czytania i do psalmu, jesteśmy dziś wybrani przez Boga do tego, by głosić, by umacniać, by zachęcać do trwania w wierze. To jest konkretna aktualizacja słowa, o której mówimy często w teologii, zastanawiając się nad tajemnicą Eucharystii i przybliżając sobie to, co się dzieje w liturgii słowa. Bóg przychodzi do nas dziś. Jego słowo jest aktualne. I my możemy, tak, my możemy, my mamy uczynić to słowo wiarygodnym. Jak to zrobić? Ano chodzi o autentyczność życia. Chodzi o wierność, o wytrwałość. Chodzi o to, żeby, żeby nam się codzienność nie mijała z naszymi deklaracjami, żebyśmy nie byli rozdwojeni wewnętrznie. Wiem, że wiecie o tym, że nie jest to łatwe. I tylko ktoś niedojrzały powie, to właśnie tak jest, tak żyje. Bóg o tym wie i dlatego daje nam swoje słowo. Dlatego daje nam wspólnotę Kościoła, daje nam sakramenty. Pozwolił nam rozpoznać te różne kanały przyjścia Jego łaski. Uczy nas posłuszeństwa wobec miłości i miłosierdzia objawionego we wspólnocie Kościoła. Nauczył Kościół rozpoznawać i przyjmować błogosławieństwo. Dał określone zasady, które owszem, on sam czasem pomija, bo on ma do tego prawo. Ale my, trzymając się tych zasad, doświadczamy bezpieczeństwa. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy jego owcami, jesteśmy w zagrodzie i jakikolwiek by nie był przeciwnik, nieprzyjaciel, ten lew ryczący, jak napisze święty Piotr, to nic nam nie grozi, dopóki nie wyskoczymy poza ogrodzenie, mówiąc bardzo trywialnie. Dlaczego o tym mówię? Skojarzyłem ten fragment listu świętego Piotra o ryczącym lwie pustynnym, który liczy na to, że owce przerażone wyskoczą poza ogrodzenie i ten będzie mógł z nimi zrobić to, co chce, to znaczy pozbawić je życia. Piotr oczywiście mówi tutaj o demonie, o tym działaniu szatańskim. Skojarzyłem ten tekst z 13 rozdziałem Ewangelii w redakcji świętego Jana. Tym bardziej, że w liturgii słowa bardzo wyraźnie 31 werset 13 rozdziału zostanie nam przedstawiony przez następujące stwierdzenie. Po wyjściu Judasza z wieczernika. Judasz ucieka w noc. Nie może sobie poradzić z tym gestem umycia nóg. Chrystus klęknął przed nim. Umył mu nogi i zapytał jeszcze, rozumiecie, co wam uczyniłem? Dla Judasza to za dużo. Uciekł w noc, w ciemność. I wtedy właśnie Jezus mówi, teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą. To Bóg w nim chwałą został otoczony. Nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że moimi jesteście uczniami, gdy miłość wzajemną ku sobie mieć będziecie. Świadectwem wiarygodności Kościoła, świadectwem misji i sensowności istnienia Kościoła jest wzajemna miłość uczniów. Zarówno ta miłość, której świat nie dostrzeże, nie zauważy, bo jest cicha, pokorna, ukryta, jak i miłość, którą świat będzie się zachwycał albo będzie ją przeklinał, miłość, którą będzie chciał ukrzyżować, wyśmiać, wobec której nie będzie mógł zostać obojętnym. Zresztą takie właśnie było świadectwo w pierwszych wiekach istnienia Kościoła. Tertulian zapisze, że tam, gdzie były gminy chrześcijańskie, tam, gdzie ludzie przyjmowali Ewangelię, wielu z ich sąsiadów po pewnym czasie zadawało pytania albo mówiło do siebie, popatrzcie, jak oni się miłują. Co w nich jest takiego? Dlaczego oni tak potrafią? Oczywiście wydaje się, że Jezus dał wytyczne nie do zrealizowania. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Czy ktoś jest do tego zdolny? W takim stopniu, w jakim kocha Jezus? Dlatego mamy co robić. Dlatego trzeba zakasać rękawy. Dlatego wciąż potrzebujemy łaski. I możemy błogosławić Boga za Kościół, w którym ta łaska jest dla nas dostępna. I możemy żyć tak, że będzie się mówić o wspólnocie Kościoła. Oni naprawdę są Chrystusowi. To są uczniowie Boga, więc niech tak się stanie. Amen.